Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku mój komentarz do tego, co wydarzyło się 22 czerwca 2025 roku na Bliskim Wschodzie, a mianowicie nielegalnej agresji Stanów Zjednoczonych na Islamską Republikę Iranu. Pytanie, jaki ma to potencjał zapalny, jak się to może skończyć, jakie były przyczyny, ale też jak to wyglądało z punktu widzenia prawa międzynarodowego i prawa Stanów Zjednoczonych, jak to wszystko przekłada się na sytuację geostrategiczną Polski, naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszego regionu. Warto przyjrzeć się pierwszym reakcjom międzynarodowym na atak Stanów Zjednoczonych na Iran, no i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie są granice tego zaangażowania, czy też, bo trzeba wziąć pod uwagę, że potencjał eskalacyjny jest tak duży, że może dojść nawet do użycia broni jądrowej, czy też do jakiejś formy operacji lądowej przeciwko Iranowi. Wiemy, że celem Izraela jest zmiana systemu politycznego Islamskiej Republiki Iranu. No i to jest bardzo niepokojące już światowi przywódcy. Tacy jak chociażby prezydent Rosji mówią o tym, że ten konflikt może ewoluować, może eskalować aż do poziomu wojny światowej. Podobnie mówi na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji. Zatem tym bardziej trzeba się temu przyjrzeć. Jest to obecnie najważniejszy konflikt międzynarodowy, który jest częścią oczywiście tej wielkiej zmiany hegemonicznej na świecie, jest częścią, jest elementem tych wszystkich konfliktów hegemonicznych, z których wyłoni się nowy ład międzynarodowy. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. 22 czerwca 2025 roku o godzinie 1:50 czasu polskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social opublikował krótki post, w którym poinformował, że Stany Zjednoczone przeprowadziły bombardowanie Iranu, konkretnie trzech obiektów nuklearnych: Fordo, Natanz i Isfahan. Jeżeli chodzi o konkretne dane, te już zostały przekazane przez Pentagon i tutaj możemy się dowiedzieć, że w tym bombardowaniu Iranu wzięło udział łącznie 125 amerykańskich samolotów, w tym bombowce B-2, myśliwce czwartej i piątej generacji, dziesiątki tankowców powietrznych, samoloty wywiadowcze, rozpoznawcze, a także okręt podwodny z pociskami kierowanymi. Cała ta operacja agresji na Islamską Republikę Iranu nosiła kryptonim Midnight Hammer. Użyto 14 bomb penetrujących GBU-57, każda o masie blisko 14 ton. To było pierwsze w historii użycie tej broni, a także Amerykanie wystrzelili na Iran 75 precyzyjnych pocisków kierowanych. Pete Hegseth, szef Pentagonu, sekretarz obrony, powiedział, cytuję, zniszczyliśmy irański program nuklearny. Koniec cytatu. Tyle jeśli chodzi o te fakty. Dodać należy jeszcze tylko, że to bombardowanie trwało 20 minut. Zdaniem właśnie Pentagonu informacja została przekazana, że bombardowanie trwało od, jeżeli chodzi o czas Polski, to między godziną 24:40 a 1 w nocy 22 czerwca. Czy to jest zaskoczenie, to wejście Stanów Zjednoczonych do wojny z Iranem? No, w mojej ocenie nie. Mówiłem o takich scenariuszach, o takich perspektywach. Wszyscy Państwo, którzy śledzicie podcast geopolityczny, subskrybujecie, mam nadzieję, to wiecie, że mówiłem o tej perspektywie od kilku lat. No, po raz pierwszy publicznie powiedziałem to w grudniu 2017 roku, że będzie taka wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Mówiłem też o różnych konsekwencjach, różnych scenariuszach, także scenariuszach dla Polski, bo to jest bardzo ważny wątek, który chciałbym oczywiście też dzisiaj poruszyć. Warto jeszcze powiedzieć, że Izrael kontynuuje bombardowanie Iranu. Jeżeli chodzi o 22 czerwca, to 30 izraelskich samolotów uderzyło w dziesiątki celów w czterech prowincjach Iranu. Zostały zaatakowane m.in. stanowiska wyrzutni rakiet i bazy dronów. Tak wynika przynajmniej z relacji tzw. sił obronnych Izraela, IDF. W tych nalotach Izrael zrzucił około 60 bomb. Widać, że ta agresja się wzmaga, że jest ta eskalacja coraz większa. No i powstaje oczywiście fundamentalne pytanie, jak Iran odpowie. 22 czerwca irański parlament zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormuz. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć Najwyższa Narodowa Rada Bezpieczeństwa. Też warto zauważyć, że 22 czerwca agencja Reutera poinformowała, że to wielkie bombardowanie obiektów nuklearnych Iranu w Fordo mogło nie być skuteczne, ponieważ Iran, przewidując, co się może stać, miał bardzo ważne elementy tych instalacji wywieźć w bezpieczne miejsce. No i tutaj oczywiście trzeba zadać pytanie o konsekwencje zamknięcia cieśniny Ormuz. Przez tę cieśninę przepływa około 20% dziennego zapotrzebowania świata na ropę naftową. W tym oczywiście wiemy, że Chińska Republika Ludowa jest uzależniona od importu ropy naftowej. Widać, że ten konflikt, że ta wojna Izraela z Iranem, czy Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem, przybiera już postać proxy war, przybiera postać wojny zastępczej z Chińską Republiką Ludową. Ewidentnie Trump, przyłączając się do wojny, czy przyłączając Stany Zjednoczone do wojny, wysłał bardzo mocny sygnał strategiczny wobec Pekinu, wobec władz w Pekinie. Co do tego nie ma żadnych oczywiście wątpliwości. Trzeba też jasno powiedzieć, agresja Izraela na Iran i agresja Stanów Zjednoczonych na Iran są absolutnie bezprawne, są sprzeczne z prawem międzynarodowym, są sprzeczne z kartą Narodów Zjednoczonych. Trump, przedstawiając się jako kandydat na prezydenta jeszcze, kandydat na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapowiadał w ramach tego swojego ruchu Make America Great Again, że interesy Stanów Zjednoczonych będą na pierwszym miejscu, że przywróci wielkość Stanom Zjednoczonym, że będzie no, działał w myśl tego hasła America First. Po pierwsze Stany Zjednoczone, po pierwsze Ameryka, po pierwsze amerykańska racja stanu. Tutaj złośliwi zaczynają mówić, że ruch MAGA się skończył, że rozpoczął się ruch MIGA, czyli Make Israel Great Again, że przyczynia się Trump do tworzenia właśnie wielkiego Izraela, że jest przede wszystkim takim adwokatem interesów izraelskich. No i pojawia się bardzo silny rozłam już nie tylko w ruchu MAGA, ale także w partii republikańskiej. Są poszczególni też kongresmeni, którzy zaczynają mówić o tym, że Donald Trump złamał amerykańską konstytucję. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o w świetle kamer złamanie prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, czy całego tego porządku międzynarodowego, które Stany Zjednoczone chciały, którego chciały być Stany Zjednoczone takim, można powiedzieć, gwarantem. Okazuje się, że prawo międzynarodowe nie działa, ale także są bardzo poważne wątpliwości co do właśnie strony prawnej użycia sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, i nie tylko demokratycznie, ale część także republikańskich kongresmenów już zarzuca Donaldowi Trumpowi, że ten złamał konstytucję amerykańską, użył sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych bez decyzji kongresu, że nie padła, że nie było żadnej uchwały kongresu, która pozwalałaby Donaldowi Trumpowi właśnie na zaatakowanie niepodległego państwa. No bo to jest, tak jak mówię, zaatakowanie niepodległego, suwerennego państwa, jakim jest Islamska Republika Iranu, bez żadnego powodu. Muszę to przypomnieć i będę to przypominał, że w dniu 25 marca 2025 roku dyrektor Wywiadu Narodowego Stanów Zjednoczonych, Tulsi Gabbard, nominowana przez Donalda Trumpa na to stanowisko w kongresie, wprost powiedziała, że Iran nie pracuje nad bronią jądrową. I to było stanowisko oficjalne wspólnoty wywiadowczej. Co to jest wspólnota wywiadowcza? No jest to Jest to taka wspólnota 18 najważniejszych amerykańskich agencji wywiadowczych, czyli no, widzimy, jak wygląda sytuacja. Donald Trump zakwestionował wiarygodność całej wspólnoty wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, decydując się na to wsparcie Izraela. Oczywiście otrzymał podziękowania od Benjamina Netanyahu. Widać, że od samego początku środowiska proizraelskie, lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno optowało za tą kandydaturą. Ja o tym wielokrotnie mówiłem w trakcie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, tuż po wyborze Trumpa na prezydenta w listopadzie 2024. Nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, czyje interesy będzie reprezentował Trump jako 47. prezydent USA. Przypominałem wielokrotnie, że to Trump, decyzją Trumpa w 2018 roku Stany Zjednoczone jednostronnie zerwały porozumienie nuklearne z Iranem. Okazuje się, że te wszystkie negocjacje amerykańsko-irańskie, w trakcie których zresztą Izrael dokonał agresji 13 czerwca na Iran, to była tylko zasłona dymna. Tak naprawdę w mojej ocenie do żadnego nowego porozumienia nuklearnego by po prostu nie doszło. Tylko jest oczywiście pytanie teraz, jak zareaguje Iran, jeżeli dojdzie do ataku na amerykańskie bazy wojskowe w regionie Bliskiego Wschodu, to musimy się liczyć z tym, że być może Donald Trump zdecyduje się na uruchomienie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. I tu pojawia się bardzo niebezpieczna sytuacja wejścia NATO do wojny. Z punktu widzenia państwa polskiego to jest bardzo oczywiście zła wiadomość. Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnego zaangażowania ani Polski, ani Wojska Polskiego w konflikt bliskowschodni. Pamiętajmy, że powinniśmy się od tego trzymać jak najdalej. Polska nie powinna być w żaden sposób wykorzystywana, nawet w sensie logistycznym dla samolotów amerykańskich i tak dalej, w tego typu wojnie. Natomiast pamiętajmy, że Donald Trump ostatecznie zburzył porządek międzynarodowy oparty na prawie międzynarodowym. To Donald Trump, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, wyjął ostatnią cegłę, która jeszcze podtrzymywała ten system, który przynajmniej formalnie jeszcze obowiązywał. Natomiast dziś widzimy, że prawo międzynarodowe absolutnie nie obowiązuje. Pod dowolnym pretekstem można zaatakować niepodległy kraj, nazywając to wojną prewencyjną, uprzedzającą, czy jakkolwiek. Pretekst zawsze się znajdzie. Pretekst zawsze się znajdzie i widzimy, że to prawo międzynarodowe nie funkcjonuje, a pamiętajmy, że to jest z punktu widzenia państwa polskiego, naszych granic, no po prostu bardzo zła wiadomość. No i warto przyjrzeć się oczywiście reakcjom międzynarodowym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji no, ostrzegło, tutaj jest cytat, że przeprowadzony przez USA atak na Iran może przeobrazić konflikt regionalny w światowy. Koniec cytatu. Myślę, że zbyt wielkiego komentarza to nie wymaga. Potencjał eskalacyjny jest ogromny. W tak dużej wojnie może dojść niestety także na przykład do użycia broni jądrowej. Jest to jeden oczywiście z możliwych scenariuszy, bardzo, bardzo czarnych. Atak Stanów Zjednoczonych skrytykował Oman, czyli państwo, gdzie toczyły się negocjacje amerykańsko-irańskie. Tamtejsze państwowe media poinformowały, że działania Donalda Trumpa, działania prezydenta Stanów Zjednoczonych, no, są po prostu naruszeniem prawa międzynarodowego i grożą rozszerzeniem wojny. Też tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości co do tego potencjału eskalacyjnego. Z kolei, jeśli spojrzymy na kraje natowskie, to na przykład premier Czech Petr Fiala, szef MSZ-u czy minister obrony wyrazili zrozumienie dla powodów, dla których USA dokonały tej agresji. No ale wiemy, jaką politykę prowadzą Czesi. No, niemniej jednak jest to bardzo niepokojące, że wsparcie dla agresji międzynarodowej następuje właśnie też wśród sąsiadów państwa polskiego. No, oczywiście są też bardziej stonowane głosy, jak chociażby wicepremiera Włoch, który wyraził nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu, no ale wiemy doskonale, że to w żaden sposób od Włochów na ten moment nie zależy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Kluczowa będzie tutaj reakcja Chińskiej Republiki Ludowej. Czy Chiny przyspieszą operację przyłączenia Tajwanu do Chin kontynentalnych, czy też na przykład włączą się właśnie w proxy war, w wojnę zastępczą ze Stanami Zjednoczonymi? To jest jedno z fundamentalnych pytań na dzisiaj. Mówiąc o reakcjach międzynarodowych, nie sposób nie wspomnieć także o Federacji Rosyjskiej. Myślę, że warto przyjrzeć się słowom prezydenta Władimira Putina, które zostały wypowiedziane podczas forum ekonomicznego w Petersburgu. I tam padło kilka znaczących wypowiedzi. Myślę, że po pierwsze warto przyjrzeć się temu, że Władimir Putin twierdzi, iż wybuch wojny światowej jest bardzo prawdopodobny. Powiedział dokładnie, to jest cytat. To niepokojące. Mówię o tym bez jakiejkolwiek ironii, bez żartów. Oczywiście jest bardzo duża możliwość konfliktu, która rośnie, dzieje się to pod naszym nosem i bezpośrednio nas dotyczy. Koniec cytatu. No i powiedział też bardzo ważne słowa z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej, że Rosjanie i Ukraińcy to ten sam lud i w tym sensie cała Ukraina, zdaniem Władimira Putina, należy do Rosji. Powiedział też, użył takiego powiedzenia rosyjskiego, mówiąc o tym, że właśnie Rosjanie mają takie powiedzenie, i to jest cytat, tam gdzie stanie stopa rosyjskiego żołnierza, to jest nasze. Koniec cytatu. To jasno pokazuje, że jest ogromny potencjał eskalacyjny wojny na Ukrainie, że Rosja może przejść do kolejnej fazy wojny na Ukrainie. Zresztą już rosyjscy analitycy, także część polityków zapowiadała, że są gotowe plany na do końca 2026 roku i to jest między innymi odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Pytanie, czy Rosja będzie kontynuowała taką, można powiedzieć, nieco pełzającą wojnę, wojnę na wyniszczenie, wojnę ograniczoną, bez atakowania centrów kierowania państwem ukraińskim i bez przecinania linii zaopatrzenia, którymi sprzęt z Zachodu jest i amunicja oczywiście jest transportowana na Ukrainę, czy też przejdzie do trzeciej fazy konfliktu, do trzeciego etapu, jakim byłaby wojna pełnoskalowa. Tego nie wiemy. Nie wiemy też, czy nie dojdzie do eskalacji w relacjach NATO-Rosja, czy też Rosja-europejskie kraje NATO, przynajmniej te na tak zwanej wschodniej flance. Bardzo wiele zależy od sytuacji i na Bliskim Wschodzie, i na Indo-Pacyfiku, bo tak jak powiedziałem, kluczowa jest reakcja Chin, bo wojna na Bliskim Wschodzie to jest przede wszystkim proxy war, wojna zastępcza z Chinami. W związku z tym nie wiemy, natomiast Rosjanie gromadzą wojska, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Leningradzki Okręg Wojskowy, patrząc na Leningradzki Okręg Wojskowy, tam jest około 170 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Rosja gromadzi wojska na Białorusi. Oczywiście ma ku temu pretekst, jakimi są zbliżające się manewry wojskowe ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, nazywanym potocznie rosyjskim NATO, czy ćwiczenia Zapad 2025, które odbędą się w połowie września bieżącego roku. Nie można tutaj niczego wykluczyć, tym bardziej, że prezydent Litwy Gitanas Nausėda wprost powiedział, że gdyby doszło do wojny, konfrontacji militarnej z Rosją, to należałoby się liczyć z tym, że Stany Zjednoczone nie pomogą albo nie pomogą tak, jakby sobie tego Litwini życzyli. To jasno pokazuje, że nastąpiła bardzo silna reorientacja polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Widać, że Stany Zjednoczone są bardzo mocno pochłonięte nie tylko potencjalnym konfliktem na Indo-Pacyfiku, w cieśninie tajwańskiej, ale także tym, co się dzieje w stosunkach izraelsko-irańskich. W związku z tym no, należy zakładać, to jest jeden z możliwych scenariuszy, że w razie rozszerzenia, powiedziałbym, zmian geostrategicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Donald Trump nie będzie żywo zainteresowany zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych militarnym w Europie, no bo ma inny konflikt, a być może to wszystko się jeszcze rozleje także na Indo-Pacyfik. Zatem sytuacja bezpieczeństwa państwa polskiego staje się coraz gorsza, coraz gorsza i trzeba to jasno powiedzieć. Polska jest ofiarą pułapki Kindlebergera, o której mówiłem jeszcze w 2017 roku, czyli tej sytuacji, w której główny dystrybutor dóbr publicznych na świecie przestaje pełnić swoją funkcję. Decydenci państwa polskiego, którzy wierzyli, że bezpieczeństwo państwa polskiego będzie wiecznie gwarantowane przez USA, że to żołnierze amerykańscy bezwarunkowo i zawsze będą stali na straży nienaruszalności polskich granic, okazali się być po prostu bardzo naiwni, okazali się być ignorantami. Tak nie jest, nie ma nic darowanego po wsze czasy i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Polska mająca fatalne relacje z Rosją i Białorusią, coraz gorsze z Ukrainą, złe z Niemcami i z Brukselą mając takiego sojusznika jak Stany Zjednoczone, który bezpardonowo łamie prawo międzynarodowe, dokonuje agresji i angażuje się w regionach oddalonych o kilka tysięcy kilometrów od państwa polskiego, no ta sytuacja po prostu jest bardzo, ale to bardzo zła. Ja zawsze uważałem, że Polska powinna stawiać na politykę, na strategię polityki wielowektorowej, na to, aby polska polityka zagraniczna była funkcją naszych relacji z sąsiadami, budowanych w oparciu o doktrynę zero wrogów wśród sąsiadów. Widzimy, że debata strategiczna w Polsce została całkowicie ocenzurowana, nie ma tej debaty, jest absolutna cenzura, ludzie o innych poglądach niż ta matryca narzucana przez władzę są sekowani z debaty publicznej. To jest wszystko z wielką szkodą dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Nie ma żadnych alternatywnych doktryn, żadnych alternatywnych strategii. Jest to po prostu równia pochyła. I na zakończenie jeszcze jedna kwestia dotycząca bezpieczeństwa nas wszystkich jako Polaków, dotycząca bezpieczeństwa państwa polskiego. Powtórzę to i będę do znudzenia powtarzał. Nie idźmy na żadną wojnę. Nie dajmy się wciągnąć w żadną wojnę. Pokój jest najwyższym dobrem i powinniśmy dbać o niego, pielęgnować go, wzywać do pokoju, do mediacji, w żaden sposób nie angażować się w żadne konflikty zbrojne. Polska nie ma żadnych interesów w angażowaniu się w żadne wojny i Polska jest do żadnej wojny po prostu nieprzygotowana. Nie idźmy na żadną wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.